Bezpiecznik. Cześć, dzień dobry. Witam Was w 7 odcinku 2 sezonu podcastu Bezpiecznik. Dzisiaj porozmawiamy o przestrzeniach dla zdrowia. Głównie o salach szpitalnych, ich korytarzach, że są to miejsca, które mają służyć dwóm grupom interesów. Pracownikom służby zdrowia i pacjentom. A jak jest, pewnie wszyscy wiemy, właściwie te przestrzenie nie służą nikomu, a mogłyby. Po poprzednim odcinku o przestrzeniach szkoły odezwaliście się do mnie dość tłumnie z informacją, jakie szkoły dla Was były i że bardzo często były bardzo opresyjne. Odezwała się też jedna niesamowita postać, która robi doktorat o przestrzeniach szpitalnych, architektka. I też wymieniłyśmy poglądy na temat tego, gdzie te nasze spostrzeżenia i potrzeby dookoła szpitalne są. No więc według nas, architektów, istnieją tacy w tym zawodzie, jest to temat nieprawdopodobnie warty uwagi i warty zmiany mentalnej, chociaż tak jak ustaliłyśmy z moją interlokutorką, no jest to temat niezwykle trudny, bo mentalnie i zarządcy szpitali, i zarządcy służby zdrowia na te zmiany nie do końca są gotowi. Oswajanie przestrzeni. Zaczynając dzisiejszą podróż do szpitali albo po szpitalach, pomyślałam, że zacznę od niesamowitego człowieka, pana Osmonda, który, jak się dowiedziałam, był twórcą stwierdzenia psychodeliki i naprawdę fantastycznie się zasłużył przestrzenią szpitalnych w Stanach Zjednoczonych. Był taki moment, kiedy zaczął zarządzać jednym ze szpitali i postanowił sprawdzić, co się dzieje, że pacjenci na oddziałach geriatrycznych, mimo tego, że oddziały są wyremontowane i doświetlone, stają się coraz bardziej zapadnięci w sobie. Wracając do stwierdzenia, o którym powiedziałam w poprzednim odcinku, czyli do przestrzeni od społecznej i do społecznej, stwierdził, że w tych wyremontowanych, nowych przestrzeniach, nowych to były lata 60. i 70., więc już archaicznych, ale nowych w tamtym czasie, dzieje się wszystko to, żeby zachować ład wizualny, ale nie dzieje się nic, co by zapraszało ludzi do koegzystencji. Do zjadania wspólnie posiłków, do rozmów, nie ma miejsc, gdzie można by było odłożyć książkę, kubek, wyznaczyć swoją strefę prywatną, zaprosić kogoś do pobycia razem. A po każdym dniu odwiedzin, kiedy krzesła w tych przestrzeniach, gdzie można było jednak usiąść i porozmawiać z odwiedzającymi, były ustawione w koło albo w grupy, pielęgniarki i salowe grzecznie, niczym w wojsku, rozstawiały krzesła pod ściany. No i po wielu miesiącach obserwacji i badań zachowań zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego stwierdzono, że jeżeli przestawimy łóżka, dodamy stoliki nocne i przestawimy miejsca krzeseł, żeby przestały być tym jedynym meblem, na którym można trzymać rzeczy prywatne, a stały się miejscem, na którym można przysiąść i które jest ruchome, a nie przybite do ściany bądź podłogi, i do tego jeszcze dzisiaj wrócę, to, że rzeczywiście jest szansa na to, że te osoby, które tak naprawdę spędzają resztę swojego życia na takim oddziale, nie będą się zapadać w sobie, tylko podtrzymają najważniejszy czynnik odpowiedzialny za naszą chęć życia, czyli relacje społeczne. Wiedział, że jeżeli razem z Hallem, bo to jest historia opisana w książce Ukryty wymiar Edwarda Halla, że jeżeli razem z Hallem, który stworzył stwierdzenie przestrzeni od społecznej do społeczna, po prostu wejdą i przestawią meble, to obrazi się personel, obrażą się pacjenci i że nic z tego nie wyjdzie. Więc najpierw wciągnął pracowników w te obserwacje i podzielił się swoimi spostrzeżeniami, a potem powoli zaczął zapraszać pacjentów do udziału. No i jak łatwo się domyśleć, okazało się, że przestawienie mebli, dodanie tych stolików nocnych spowodowało, że pacjenci zaczęli ze sobą rozmawiać, zaczęli też jeść razem posiłki, zaczęły się tworzyć podgrupy w tych grupach pacjentów geriatrycznych. I to jest bardzo fajny przykład na początek rozmowy o przestrzeniach szpitali.
Bezpiecznik.
Podejrzewam, że większość z Was miała doświadczenie bycia w szpitalu, chociażby w przychodni przyszpitalnej, albo no miała ten takie nieszczęście właściwie, żeby w tym szpitalu spędzić więcej czasu. Ja mam taką historię, że i wychowałam się w szpitalach, i mój tata, i moja macocha są lekarzami, a moja mama też jest związana ze służbą zdrowia. To te szpitale znam trochę od podszewki i to od bardzo wczesnych lat 90. A potem też spędziłam w nich wiele czasu zdrowotnie i chorobowo. Moja miłość do sportów ekstremalnych spowodowała, że parę razy musieli mnie składać. Więc poznałam szpitale w bardzo różnym wydaniu. I też nadal jak i pracuję zawodowo, i pracuję ze studentami, to zawsze do tych szpitali wracamy, chcąc się zaopiekować, czy doświadczeniami, czy przestrzeniami, czy przestrzenią pracy, zarówno lekarzy, jak i pacjentów. Wiemy, że jest tak naprawdę problem i konflikt interesów w pojęciu, jak odbieramy przestrzenie szpitalne, bo mamy służbę zdrowia prywatną i publiczną. I to wcale nie jest tak, że w prywatnej pod kątem przestrzeni dzieje się dużo lepiej. Ja mam taką anegdotę, jak jeździłam konno, złamałam zimą piszczel w terenie, pojechaliśmy do jakiejś placówki, która miała prywatny dyżur ortopedyczny i okazało się, że rentgen i ortopeda przyjmują w piwnicy, do której nie ma windy. Więc z tym złamanym piszczelem musiałam na tą ortopedię i do tego rentgenu doskakać na jednej nodze albo zjechać na tyłku. I takich kretynizmów myślę, że wszyscy doświadczyliśmy całkiem sporo. I to łączenie nowych budynków ze starymi i planowanie przejść i tak jakby ktoś czasem zapomniał, jaka jest szerokość łóżek i sprzętu medycznego i te świeżo poobijane ściany, które przecież przed chwilą były odmalowane i wymienione drwitko, znowu nikt nie sprawdził, ile szerokości ma ten sprzęt i te łóżka i tak dalej, i tak dalej. No to powoduje masę różnych problemów i użytkowych, i wizualnych. No i mamy tą służbę zdrowia prywatną i publiczną, mamy zarządców tych szpitali, mamy jakieś ministerstwo, które daje pieniądze na te jednostki, potem mamy zarządców tych szpitali, potem mamy ordynatorów, którzy zarządzają oddziałami, potem mamy lekarzy, potem mamy pielęgniarki, potem mamy salowe i wszystkich tych dobrych ludzi, którzy powodują, że szpital może funkcjonować i że jest miejscem czystym, albo gdzie dostajemy w ogóle cokolwiek do jedzenia. A potem gdzieś na końcu mamy pacjentów. I tak naprawdę jak się stanie w środku tego koła interesów, to okaże się, że wszyscy patrzą na siebie wilkiem i nikt nie jest dospołecznie nastawiony do siebie. Wynika to z ogromnych patologii w służbie zdrowia, z tego, że mamy za mało lekarzy i jak ja zawsze słyszę, że lekarze są nieczuli, odhumanizowani i tak dalej, to przypominam sobie mojego tatę po trzech dyżurach. I zawsze wcale się nie dziwię, że zaznaczają, którą rękę albo którą nerkę trzeba operować, bo czasami myślę, że to jest wyzwanie i nie zamierzam nikogo usprawiedliwiać, tylko po prostu znam ten system trochę od środka i teraz jak patrzę na moją przyrodnią siostrę, która studiuje medycynę, to myślę o tym, że wybrała sobie bardzo, bardzo, bardzo trudną drogę. Z drugiej strony masa ludzi pracuje w tym zawodzie z powołania i robi to, co kocha i jak spotykam pielęgniarki, to naprawdę jest mi strasznie smutno, w jakiej są sytuacji geopolitycznej i jak ich praca, ich i ratowników medycznych jest wyceniana w naszym pięknym kraju. I pamiętam takie swoje doświadczenia, jak dostałam pierwszą pensję akademicką i potem porównałam to z pensją pani na kasie w Biedronce. To pocieszyło mnie, że właściwie pielęgniarki zarabiają gorzej. Nie wiem, czy to było pocieszające, ale takie są realia. Więc ten konflikt interesów w przestrzeni szpitala jest bardzo duży. A tak naprawdę istotą szpitali i istotą służby zdrowia jest to, żeby trzymać nas w zdrowiu. Jest takie chińskie powiedzenie, że w Chinach, w starożytnych Chinach, lekarz miał, zadaniem lekarza było pilnowanie tego, żeby jego pacjent nie chorował. W momencie, kiedy zaczynał chorować, przestawał lekarz dostawać swoją miesięczną pensję, bo tak jakby nie wywiązał się ze swojej pracy. I bardzo często się mówi o tym, że medycyna wschodu zapobiega, a medycyna zachodu leczy. No i rzeczywiście ta medycyna zachodu, z którą my się stykamy najczęściej, jest medycyną ratującą życie i bardzo często jest bardzo potrzebna. I żyjemy w czasach, gdzie tak naprawdę bez tego całego sprzętu medycznego, którym dysponujemy, tych wszystkich wynalazków, bardzo wielu z nas nie byłoby już wśród żywych. Ale jak zastanowimy się, czym były w założeniu ośrodki zdrowia, jak budowało się szpitale w założeniach parkowych, jak odkrywało się kolejne oblicza medycyny, no to zdamy sobie sprawę, że chociażby oświetlenie sal operacyjnych bardzo dużo zmieniło w jakości i sposobie ratowania zdrowia, nie mówiąc o takim prostym wynalazku jak mycie rąk, bo to też wcale nie było oczywiste. Jest taki świetny serial, to się chyba po prostu nazywa The Doctor, ale ja to sprawdzę, o chirurgu, który tworzy procedurę cesarskiego cięcia w Stanach Zjednoczonych. To jest koniec XIX wieku, jest uzależniony od heroiny, jest genialnym lekarzem. Tego bohatera gra chyba Clive Owen. Bardzo fajnie pokazany brutalizm tej medycyny z przełomu XIX i XX wieku, ale też bardzo pięknie są pokazane jakości szpitali, sal operacyjnych i szukania nowych wartości i nowych rozwiązań wokół ratowania życia i zdrowia. Więc tu was odsyłam. No ale to, o czym chcę powiedzieć, to to, że te szpitale się przez dziesięciolecia zmieniały. Te szpitale z założeń parkowych wylądowały w miastach, gdzie bardzo często jest tak, że ludzie nie mają kontaktu z zielenią, a my wiemy i tych badań jest bardzo dużo, że pacjent, który po operacji bądź ciężkiej chorobie ma widok na zieleń i widzi niebo przez okno ze swojego szpitalnego łóżka, wychodzi ze szpitala od 3 do 5 dni szybciej i zjada połowę mniej leków przeciwbólowych. I na to są naprawdę metadane. I to pokazuje, jak czasami bardzo proste rozwiązania, widok przez okno, fundamentalna rzecz każdego mieszkania. W ustawie o mieszkalnictwie jest napisane minimum, ile światła dziennego ma codziennie wpadać do naszych mieszkań. I tak samo powinno być w szpitalach, a ja pamiętam, że jak rok temu leżałam w jednym z warszawskich szpitali, to moje okno wychodziło na mur. I to nie jest jedyny odosobniony przypadek. Tak jest w bardzo wielu placówkach, które rozbudowuje się, no bo takie są potrzeby. Te placówki tracą swoje pierwotne bryły, stają się takimi koszmarami architektonicznymi, gdzie nikt nie zaplanował i nie sprawdził, po pierwsze, co będzie na którym piętrze i na którym korytarzu, a także co będzie widać z tych okien. Więc czasem te proste rozwiązania wydają się najbardziej skomplikowane. Jak już jesteśmy przy koszmarach tworzenia tych poczwar wielokrotnie złożonych, to mam takie wspomnienie przed bardzo wielu lat. Ja się nie gubię. Zgubiłam się raz w życiu w Japonii i potem drugi raz kilka lat później zgubiłam się w szpitalu w Warszawie, jak byłam bardzo chora. Ponieważ byłam na chodzie, to pielęgniarki wysłały mnie na jakieś badania do innego skrzydła. Ja oczywiście, mając gorączkę, pomyliłam piętra, wylądowała mnie w tym skrzydle. I pamiętam, jak stoję w tłumie wpływających ludzi do tego gigantycznego szpitala klinicznego i kompletnie nie wiem, gdzie jestem i co mam ze sobą zrobić. I w końcu jakaś solowa się zorientowała, że coś jest nie tak, bo ja stoję sama w piżamie z wenflonem wbitym w ręku i lecą mi buzy po policzkach. No i oczywiście zapytała się, gdzie idę i pokazałam to skierowanie, które trzymałam w ręce i ona niczym dziecko zaprowadziła mnie tam, gdzie trzeba. Ale jak prowadziłam badania do doktoratu i rozmawiałam z lekarzami, z pacjentami, na przykład z Centrum Onkologii, no to pamiętam, że dla nich jednym z największych wyzwań było dostanie się z punktu A do punktu B. I choć nie jeden doktorat z projektowania powstał o wayfoundingu i my jesteśmy już w stanie bardzo wiele rzeczy nawigować za pomocą telefonu, hologramów, znaczków, są firmy, które specjalizują się tylko i wyłącznie w oznaczeniach dla budynków użyteczności publicznej, no to nadal myślę, że w niejednym szpitalu idzie zabłądzić mniej więcej po przekroczeniu drugiego poprzecznego korytarza. I to jest trochę taki mój wishful thinking, albo trochę takie moje myślenie życzeniowe, ale bardzo bym chciała, żeby ktoś kiedyś nad tym się pochylił i tak jak można było stworzyć spójny system identyfikacji dla takich miast jak Warszawa i on działa, tak byłoby fantastycznie, gdyby można było stworzyć takie systemy komunikacji w dużych placówkach medycznych. I tu akurat trzeba przyznać, że w prywatnej służbie zdrowia wychodzi to zdecydowanie lepiej. Ale to nie jest tak, że prywatna służba zdrowia zawsze radzi sobie lepiej, bo miałam przyjemność jakiś czas temu konsultować, a właściwie rozmawiać o nowym projekcie placówki zdrowia, przychodni, która miała być bardzo pro-human i miała być taka wrażliwa na zmysły. I tam było bardzo dużo pięknych słów na spotkaniach z ludźmi, którzy za to odpowiadali. A finalnie, jak dostałam key visual, to nakryłam się nogami, ponieważ nie miał nic wspólnego z jakimkolwiek wielozmysłowym doświadczeniem człowieka. Znaczy on był wielozmysłowy, ale był absolutnie agresywny wielozmysłowo. I był absolutnie zaprzeczeniem tego, co ludziom robi dobrze, bo światła świeciły się na różowo, niebiesko i fioletowo. Drzwi udawały drewno, a były ordynarną okleiną. Wszystko było biało, metalowe, więc tym fioletowym światłem tworzyło wrażenie statku kosmicznego z taniego filmu sci-fi. A na pewno nie wrażenie przytulności, zaopiekowania i takiego poczucia, że trafiłeś w dobre miejsce, zadbamy o twoje zdrowie. I to jest w ogóle domena kolorystyki służby zdrowia, że ona bardzo często wykracza pojęcie tego, czym, jak rozumiemy kolory i światło w kulturze. Bo ja jestem bardzo głęboko przekonana, że oczywiście biel to jest czystość i na salach operacyjnych musi być bardzo ostre, jasne światło, ale w momencie operacji. I nie rozumiem, czemu na przykład w momencie, kiedy dysponujemy technologiami LED, a RGB, nie jesteśmy w stanie robić sytuacji, że jak pacjent wjeżdża na salę operacyjną, to wita go ciepłe, miękkie, przygaszone światło, a już jak jest uśpiony, to robimy mu prosektorium nad sercem albo jamą brzuszną, bo po prostu potrzebujemy światło, które pozwala nam te organy zoperować. To jest kolejna część mojego spisku żarówkowego i błagania o to, żebyśmy zwracali uwagę na to, jakie żarówki mamy w domach, biurach, szkołach i szpitalach, bo naprawdę samym światłem można zmienić niezwykle dużo. I jak już jesteśmy przy świetle, to wychodząc z sal operacyjnych i tego wrażenia światła, szpitale są niezwykle zanieczyszczone światłem i hałasem. Wiadomo, że w szpitalach musi być jasno praktycznie przez całą dobę i że lekarze, pielęgniarki salowe muszą móc się bezpiecznie poruszać. I też to światło powinno być w przestrzeniach, gdzie przebywają lekarze, czyli na przykład w dyżurkach, dopasowane do rytmu dobowego, żeby pozwalać niwelować zniszczenia spowodowane zaburzeniem cyklu dobowego. I tu tradycyjnie odsyłam was do książki Lindy Geddes Chasing the Sun, w pogoni za słońcem. Ona tam świetne przykłady daje właśnie na przykładzie pielęgniarek. I wiadomo, że tamto światło musi być inne. Ale tak naprawdę we wszystkich salach, gdzie leżą pacjenci, mogłoby być tak, że jest normalne, kierunkowe, małe światełko do czytania, no bo jak nie można spać, to fajnie jest móc czytać, a niekoniecznie chce się budzić od razu wszystkich swoich współtowarzyszy niedoli. Oraz powinno być tak, żeby to światło poza momentami, kiedy potrzebne jest światło badawcze, jasne, białe, było absolutnie terapeutyczne. I żeby w pokojach, w których tego światła jest za mało, no bo na przykład okna wychodzą na te ślepe ściany, to żeby można było oświetleniem naśladować światło słoneczne, tak żeby pozytywnie stymulować wytwarzanie melatoniny w organizmie, czyli żeby ten cykl światła we wnętrzu, światła sztucznego, naśladował światło na zewnątrz. I to też nie jest rocket science, to są proste technologie i jesteśmy w stanie to zrobić. Bezpiecznie. Kolejną kwestią jest wspomniany hałas. No, szpital jest głośnym miejscem. Jest aparatura, jest bardzo dużo sprzętu i ludzi przemieszczających się. Oczywiście zmieniły się już okładziny, są winyle, one może nie są najfajniejsze, ale są. No i lekarze częściej chodzą w kroksach niż w oldschoolowych chodakach, chociaż ja mam duży sentyment do tych białych, drewnianych chodaków. I rzeczywiście ten huk, jak idzie pochód, już nie jest taki, że obudziłby zmarłego. Ale rzeczywiście nadal ta ilość osób, dźwięków i sprzętu, która przelewa się przez twarde powierzchnie korytarzy, w których no bardzo rzadko stosuje się panele akustyczne, powoduje, że nie tylko zmęczenie personelu medycznego następuje w wyniku przepracowania, ale też w wyniku gigantycznego przebodźcowania. No i na lekarzy i personel nie działa to dobrze, bo bardzo utrudnia skupienie. A na pacjentów nie działa to dobrze, dlatego że nie są w stanie na przykład spać albo się wyciszyć, no bo cały czas słyszą rozmowy, aparaturę i wszystko to, co się dzieje, żeby ratować ludzkie życia. Bezpiecznik. Następnym takim zagadnieniem dotyczącym przestrzeni szpitalnych, jak już powiedzieliśmy i o kontakcie z zielenią, i o kontakcie ze światłem, jak i z hałasem, jest zagadnienie kolorów. Kolejna anegdota z życia własnego. Ląduje na wydziale gastroenterologii z zapaleniem wątroby. Przychodzi miły pan doktor i pyta się, czy pani zżółkła. No ja w ogóle mam dość żółty odcień karnacy, więc myślę sobie, nie wiem, źle się czuję od tygodnia nie wstawałam z łóżka, pójdę do łazienki, sprawdzę. No i tu następuje ubzdziwienie na wydziale gastroenterologii. Kolor łazienek włącznie z sufitem jest jaki, proszę Państwa? Żółtka. Więc niezależnie jak się ustawię, jak stanę, czy zamknę, czy otworzę drzwi, i tak wszystko w moim ciele, włącznie z białkami, po których poznaje się stan pacjenta, jest żółty. Więc wychodzę grzecznie i informuję pana doktora, że super ekstra, że niestety nie jestem w stanie tego stwierdzić, więc proponuję, żeby on to stwierdził, bo ich wykończenie szpitali mi na to nie pozwala. I to oczywiście jest dość humorystyczna historia, ale takich historii, że kolory są nieadekwatne do tego, co się dzieje na danym oddziale, bardzo często infantylne i nawiązujące do wyobrażenia na temat kolorów jakichś miłych pań albo panów siedzących w zarządach bądź sekretariacie szpitala, jest daleką pomyłką. Jak żeśmy nieraz rozmawiali, każdy krąg kulturowy, każda szerokość geograficzna rządzi się innymi prawami pod kątem koloru. Kolory zmieniają znaczenie, kolory mają inne uwarunkowanie antropologiczne i inaczej pracują na półtonach w konkretnym miejscu na Ziemi ze względu na kąt światła. I to znowu nie jest wiedza tajemna, my znowu ją posiadamy społecznie i można by było tak planować wykończenia szpitali, żeby one były wspierające, otulające, ciepłe, a niekoniecznie landrynkowo odblaskowe, bo tak będzie żywiej. To, że coś jest żywe i energetyzujące w Afryce, powtarzam po raz kolejny, nie znaczy, że zrobi nam dobrze, jak walczymy o życie na warszawskich Bielanach albo Ursynowie.
Bezpiecznik.
Mam od jakiegoś czasu odkryłam firmę, rozmawiam z firmą, która zajmuje się tworzeniem sal operacyjnych modułowych na całym świecie. No jestem zachwycona, bo uwielbiam odkrywać takie projekty i znajdować takie firmy w Polsce. No i jak przejrzałam portfolio u firmy, to stwierdziłam, wow, ale mają technologię, kurczę, na takich salach operacyjnych to by można było tak zadbać o pacjenta. No ale też oczywiście o pracowników medycznych, bo wiadomo, że chodzi o to, żeby to pracownicy medyczni byli w stanie przeprowadzić procedury ratujące nasze życie. No i tak sobie przejrzałam to portfolio i myślę sobie, widać, że w tym miejscu to pan ordynator lubił żeglować, a tamto lubi wspinaczkę, a ten to chyba kocha kolor czerwony. I to jest trochę nawiązanie do tych kolorów w szpitalach i sposobu ich wykańczania, a mianowicie tego, że to nie jest rozmowa ze specjalistami, co spowoduje, że personel medyczny będzie w stanie lepiej się skupić na danej procedurze, a pacjent będzie mniej zestresowany, więc lepiej zniesie leczenie, tylko to jest rozmowa o swoim hobby poza pracą. I takich przykładów, to niestety nie tylko w przestrzeni szpitalnej, tylko w ogóle w przestrzeniach publicznych, no bo to jest na przykład problem wykańczania skwerów miejskich, placów przed ratuszami i tak dalej, czyli bardzo często jest to manifest ego włodarzy miast albo właśnie włodarzy szpitala, jest bardzo dużo. A my musimy pamiętać, wykonując swoją pracę jako architekci, ale też swoją pracę jako zleceniodawcy, że przestrzenie publiczne powinny służyć publice, czyli ludzi, którym są przeznaczone. W przypadku szpitali powinny służyć lekarzom i służyć powrotu do zdrowia pacjentom. Poza salami operacyjnymi jest jeszcze takie straszne miejsce, znaczy tych miejsc jest bardzo wiele w każdym szpitalu, nazywają się dyżurki. Moja studentka robiła teraz projekt właśnie związany z dobrostanem lekarzy i już po pierwszych wizjach lokalnych i badaniach złapała się za głowę. A mianowicie okazało się, że po przebadaniu iluś tam dyżurek w obrębie jednego szpitala, w żadnym nie dało się rozłożyć kanapy. We wszystkim części, gdzie było miejsce do położenia się, były połączone z kuchnią, znaczy z tym aneksem kuchennym, gdzie można było zaparzyć kawę, herbatę oraz z komputerami. Co powoduje, że jeżeli jakikolwiek lekarz przyszedł się zdrzemnąć, to ktoś mu włączał czajnik, ktoś stukał w klawiaturę, a on musiał spać pod kątem nierozłożonej wersalki z lat 80., bo zagracenie pomieszczenia nie pozwalało na jej rozłożenie. Ja się pytam, zupełnie z miejsca widzenia laika, jak osoba, która nawet nie ma gdzie się położyć, ma mi o 3 rano uratować życie, jak przyjadę z wypadku? Bo to, że popełni błąd lekarski, wcale nie musi być wynikową jej niewiedzy, tylko może być wynikową po prostu permanentnego zmęczenia. I oglądając te dyżurki, które się nie zmieniły od czasów mojego dzieciństwa, no może są odmalowane, było mi strasznie przykro. W sensie jest bardzo zła prasa lekarzy w przestrzeni publicznej, a obserwując to od wewnątrz, jest mi super przykro, bo mam ogromną świadomość, że większość tych ludzi ciągnie ideą dobrej woli i takiego poczucia obowiązku wykonywania zawodu, a funkcjonuje w miejscach pracy takich, których większość z nas by już dawno rzuciła papierami. I te dyżurki, które pełnią przestrzenie schowków, przechowalni mebli zasłużonych, aneksów kuchennych, archiwów i huk wie czego jeszcze, naprawdę przywracają odból głowy od samego patrzenia, włącznie z tym, że były takie dyżurki, w których krzesła były przywiercone do ścian, żeby, nie wiem, lekarze ich nie wynieśli. Więc ja wiem, że to prawdopodobnie dla większości z was, bo wiem, że w dużym stopniu słuchają mnie architekci, jest to bardzo zabawne i nie mieści nam się to w głowach, ale tak realnie te przestrzenie wyglądają. Więc po raz kolejny, jak obejrzymy jakikolwiek tandetny amerykański serial o szpitalach i zobaczymy, że są takie dormitoria dla lekarzy, gdzie lekarze mają łóżka piętrowe i tam zasłonkę i mogą pójść się przespać normalnie w wygodnym, pełnowymiarowym łóżku i tam jest ciemno, więc może im odpocząć wzrok i to miejsce jest wyciszone, to sobie myślimy, to na pewno tak wygląda. No więc proszę państwa, nie wygląda. I to jest dalece niepokojące też z takiego miejsca po prostu zadbania o jakość pracy, w której funkcjonujemy i w której ktoś ma ratować nasze życie.
Bezpiecznik.
Kolejnym dużym problemem i problemem, który się bardzo nasilił w czasach pandemii, jest głód skóry. Ja o głodzie skóry już mówiłam we wcześniejszych odcinkach. To jest ta sytuacja, kiedy tęsknimy za dotykiem i nasze ciało choruje z powodu braku bliskości drugiego człowieka. Pamiętam, na wiosnę byłam na Teneryfie z przyjaciółką i spotkałyśmy tam parę i on opowiadał swoją historię, jak przechodził nowotwór na Teneryfie. I słuchajcie, on okazuje się, że ta jego historia o tym, jak dbały o niego pielęgniarki, jak go przytulały, jak był głaskany, jak miał zapewnione masaże, jak nawet w czasach COVID-u najbliżsi mogli być przy nim, jak łóżka szpitalne są dostosowane do tego, że ukochana osoba może z tobą zostać na noc. To słuchałam i myślę sobie, wow, tak to powinno wyglądać. W czasach, kiedy chorych się separuje dla ich teoretycznego dobra, w czasach, kiedy dotyk stał się bronią obosieczną, ta świadomość samotności i odizolowania na szpitalnych oddziałach, gdzie już nawet nie mogą przyjść brzydliscy i potrzymać cię za rękę, jest bardzo daleko dehumanizująca. I jak słyszę o konceptach oddziałów samowystarczalnych w czasach COVID-u, czyli na przykład zrobotyzowanych, to mam trochę ciary na plecach, bo my jesteśmy ludźmi, jesteśmy zwierzętami stadnymi. 4 dotyki dziennie powodują, że możemy żyć, 8, że jesteśmy zdrowymi i 12, że jesteśmy szczęśliwymi. I ja wiem, że ja to powtarzam co któryś odcinek, ale dotyk jest jedynym zmysłem, bez którego nie jesteśmy w stanie istnieć. Nas nie ma, jak nie ma dotyku. I w momencie, kiedy przechodzimy długie, skomplikowane leczenia, i nikt nie może nas nawet złapać za rękę, to jest to niewątpliwie ból fizyczny. I nikt z nas nie zasłużył na taki sposób przechodzenia choroby. To jest kolejny postulat w tym odcinku. Pamiętajmy o tym, jak bardzo bliskość i jakość tego dotyku są dla nas ważne. I na koniec smutnych tematów dotyczących szpitali, no bo tak jakby już doszliście do tego, że kwintesencją tego odcinka jest to, że ze szpitali wychodzimy bardziej chorzy niż do nich weszliśmy, przynajmniej na poziomie zdrowia psychicznego. I ja może pozwolę sobie ominąć zagadnienie kondycji polskiej psychiatrii w tym odcinku i kondycji polskich szpitali psychiatrycznych, bo to byłby horror odcinkowy, więc jeżeli kogoś to interesuje, to ja z radością odeślę do źródeł. Ale jakość polskich, jeżeli wyobrażacie sobie źle funkcjonujący szpital, w którym chorzy śpią na korytarzach i brakuje na wszystko, to pomnóżcie to do sześcianu i wyobraźcie sobie, że jest to dziecięca psychiatria, a najmłodsze dziecko, które w tym roku próbowało w Polsce popełnić samobójstwo, miało 8 lat. Więc w tym stanie jest polska psychiatria. ale odchodząc od kontekstu przestrzeni i zdrowia psychicznego, jest jeszcze kontakt żywienia. My bardzo dobrze wiemy, jako naukowcy, jako psycholodzy, antropolodzy, projektanci, że jedzenie jest gigantyczną częścią kultury. My nie jemy tylko dlatego, żeby dostarczyć składniki odżywcze do naszego organizmu, ale my też jemy, bo jest to ogromna część naszej kultury. Gdyby to było tylko to pierwsze, to pilibyśmy płyny, koktajle składające się z wszystkich składników odżywczych i byśmy super hulali. A tak naprawdę dla nas sama kultura obcowania z jedzeniem, siedzenia przy stole z bliskimi, poznawania knajp, jeżdżenia za smakami po świecie jest częścią tożsamości. I teraz sobie wyobraźcie, że już jest ciężko, bo jesteście chorzy i już jest niewygodnie, bo łóżko jest stare i trzeszczy, a jeszcze zamknęli was w izolatce, bo COVID i nawet nie ma jak czytać, bo żadna lampa nie oświetla książki, a wszystkie walą w sufit białym, trupim światłem, to jeszcze dostajecie na śniadanie, obiad i kolację coś, czego normalnie nie wzięlibyście do ust, bo ta racja żywieniowa przypomina najgorsze wspomnienia przedszkola w latach 80. No, czyli nie ma szału. A doskonale wiemy, co robi jedzenie. Doskonale wiemy, jak czekolada łagodzi obyczaje. Doskonale wiemy, że zdrowa, zbilansowana dieta jest podstawą zdrowia. Każdy lekarz wam powie przy większości zaburzeń metabolicznych bądź jakichkolwiek innych, że dieta może postawić pana, panią na nogi. A w szpitalu dzieje się dokładnie na odwrót. Ja nie pamiętam tych danych, bo pisałam rok temu artykuł właśnie o kondycji bycia w szpitalu pod kątem projektanta i ja te dane wyciągnę i wrzucę na stories. O ile procent pacjentów po hospitalizacji wychodzi z polskich szpitali niedożywiona? I te dane były zastraszające. I to jest jedna strona medalu. Ona oczywiście wynika z stawek ustawionych ustawowo, ile ma kosztować wyżywienie ludzi w różnym wieku, którzy podlegają hospitalizacji. I bardzo serdecznie pozdrawiam tych polityków, którzy nigdy za to rację nie musieli nic zjeść. Ale tu jest jeszcze kwestia w ogóle tego, jak jest podawane jedzenie w szpitalach. Czy my jesteśmy w stanie usiąść z innym pacjentem do stołu, jeżeli oczywiście jest to w zakresie naszych sił witalnych. Czy to jedzenie jest w ogóle w szpitalach kolektywne? Czy ono usamodzielnia? Czy ono pokazuje, że okej, teraz jest pora obiadowa, to wszyscy, którzy są na chodzie, idą do kantyny, bo tam dzieje się życie społeczne. Bo to jest do przeprocesowania, to jest możliwe. Tylko czy w ogóle mamy taką fantazję, że tak by mogło być? No bo z punktu widzenia psychologii wspomnianej, my doskonale wiemy, że to by wszystkim zrobiło lepiej. Po pierwsze, salowe nie musiałyby biegać po niekończących się piętrach z talerzami, bo ci, którzy mogą, by zeszli i odnieśli po sobie talerz. Po drugie, pacjenci by się komunikowali, mieli życie społeczne, mieli tą potrzebę bycia w kontakcie, która powoduje, że szybciej zdrowiemy i właściwie wszyscy byliby szczęśliwsi. No i nawiązując do mojej wczorajszej wymiany wiadomości z jedną ze słuchaczek, no to ona powiedziała, że jak próbowała zrewolucjonizować, czy w ogóle może nie zrewolucjonizować, wprowadzić jakiekolwiek zmiany w doświadczeniach wokoło szpitalnych, no to straciła swoje stanowisko pracy. No i myślę, że to jest to miejsce, bo ja znam też dietetyczkę, która marzyła o tym, żeby właśnie prowadzić diety szpitalne i żeby zmieniać tą jakość żywienia w polskiej służbie zdrowia. No nie mieszka już w Polsce. Tak jak paru innych lekarzy z około służby zdrowia, którzy po doświadczeniach pracy w naszych realiach zdecydowali się emigrować. I wiem, jakie to jest trudne. W sensie wiem, jak trudno jest walczyć ze schematami i zawsze powtarzam i sobie, i ludziom, że ci, którzy niosą ten przysłowiowy kaganek o świat, zmieniają obyczaje, nawet jeżeli tylko zasieją ziarno, to ono kiedyś wypączkuje. No to chciałabym w tym momencie podziękować wszystkim tym, którzy słuchają i niosą ten kaganek i tym, którzy mają nerwy i nadal walczą oraz rozumiem tych, którzy się poddali. Ale pamiętajmy o tym, że to też jest bardzo ważny element zdrowienia, czyli to, jak jemy i co jemy, może spowodować, że ci pacjenci będą szybciej wychodzić do domu, a to powoduje, że w szpitalu będzie więcej wolnych łóżek i na przykład lekarze będą mieli trochę mniej pracy, co przy naszej ilości lekarzy na pacjenta, która jest najniższa w Europie, byłoby całkiem fajnym rozwiązaniem. No i na koniec, jak już żeśmy przerobili te wszystkie mroki i osobne kręgi piekieł dotyczące polskiej służby zdrowia, są też rzeczy, które dzieją się dobre, powstają dobre szpitale, remontuje się oddziały, myśląc i o pacjentach, i o personelu, ale powstają też genialne przestrzenie, które mają służyć do relaksacji i jednych, i drugich. COVID pokazał w Stanach, że stworzenie takich namiotów wyciszenia dla personelu medycznego spowodowało, że radykalnie obniżał się poziom kortyzolu, hormonu stresu u pracowników medycznych. A to były bardzo proste zabiegi. To były puste, wysprzątane pomieszczenia, gdzie wprowadzono relaksacyjne światło, muzykę, rośliny i wygodny obiekt, na którym można odpocząć. Niby nic, a dało wielką zmianę. I tym akcentem bardzo Wam dziękuję, że przetrwaliście ze mną ten trudny odcinek o jakości naszych przestrzeni prozdrowotnych. Obiecuję podlinkować rzeczy, które uważam w temacie za istotne. Odsyłam do siebie na bloga, gdzie jest tekst o szpitalach. Niebawem ukaże się jego aktualizowana wersja po angielsku. Zwyczajowo dziękuję matronkom i patronom. Tych, którzy chcą wesprzeć podcast, zapraszam na Patronite'a. Tych, którzy jeszcze przed świętami chcieliby dostać notes uważności, to jest ostatnia szansa. Jeszcze jakieś są. I czego Wam życzę? Życzę Wam zdrowia, żeby ten nadchodzący czas był zdrowy, spokojny i żebyście mieli czas dla siebie i nie musieli przebywać w szpitalach, a żeby też pracownicy medyczni mogli od nas odpocząć. Enjoy.
Bezpiecznik.